Dziękuję Ojcze Święty za to, że doprowadziłeś nas aż do tego dnia. Dziękuję Ci za ten Adwent, który nadchodzi, już jest gwiazd. Proszę Cię, Panie, o Ducha Świętego, bo bez Niego nie możemy nic. Nie możemy nic rozumieć z naszego życia. Nie możemy rozumieć tego, że Jezus Chrystus jest jedyną prawdą dla nas i całym naszym życiem. Ten, który nadchodzi, który ma przyjść, który jest obiecywany. Proszę Cię, Panie, dawaj Ducha Świętego dla tych wszystkich braci dzisiaj wieczór, także dla nas, aby mogli widzieć to, że Ty ich kochasz w ich życiu, we wszystkich wydarzeniach, także w tych trudnych wydarzeniach, że Ty przychodzisz tego wieczoru i każdego dnia, że nasze życie może stać się naprawdę święte. Nasze życie może naprawdę być historią zbawienia, nie być przeklęte, jak wielu z nas myśli. Prosimy Cię o Ducha Świętego, by naprawdę był na tym zgromadzeniu, byś Ty przeszedł, by można się było Ciebie pochwycić. Śpiewajmy.
O Panie,
czas teraz, zawsze troszeczkę mówimy o tym, co się dzieje na drodze i to ostatnie wydarzenie, które być może już troszeczkę słyszeliście na liturgiach, na konwencjach, które rozpoczynały rok, to było to spotkanie bardzo piękne, które było w Ameryce Południowej, na którym był papież, to spotkanie z rodzinami. Była Eucharystia, na której było około 2 milionów osób. W Rio de Janeiro, bardzo piękna. I w międzyczasie Kiko, który także był obecny, który, pamiętacie ten obraz, tą ikonę nową, którą malował, ona także była niesiona, intronizowana tam na tej Eucharystii, tą ikonę z Jezusem niesionym na ramionach. I także w międzyczasie wtedy właśnie Kiko robił konwencję w Ameryce Południowej i potem wizytował rozmaite kraje Ameryki Południowej i Środkowej. Zrobił konwencję dla rodzin w misji z obu Ameryk, od Kanady aż do Ameryki, do samego południa. I mówi, że to była konwencja, która od czasu jak 30 lat działa na drodze i Pan Bóg się nim posługuje, mówi, że na nim największe wrażenie zrobiła. Mówi, że ludzie płakali, jak słuchali doświadczeń tych braci, którzy mówili o tym, co ich spotyka. Są od wiele lat niektóre rodziny w misji tam w Ameryce Południowej, 11 lat na przykład. Mówił, że było to niesamowite, jaki jest heroizm tych braci. Ta sytuacja w Ameryce Południowej jest bardzo trudna, także o tym mówił papież. Także wielu biskupów jest świadomych tego, jak trudna jest sytuacja tam, gdzie jest bardzo sytuacja życiowa w ogóle bardzo trudna, gdzie wiele osób żyje na skraju nędzy i ubóstwa skrajnego. I tam bardzo duży plon zbierają rozmaite sekty, rozmaite grupy takie New Age, rozmaite kościoły protestanckie, także no rozmaite. I on widział, jak jest bardzo trudno, jak biskupi wiele razy mają problem także posyłać tam kapłanów, prezbiterów, dlatego że po pierwsze nie chcą iść, że mówią, że to jest jakby oranie na ugorze. Także biskupi jakby boją się ich puszczać. Jest naprawdę trudna sytuacja, niewiele razy są w ogóle bez Eucharystii i mimo, że są katolikami w większości, cała Ameryka Południowa na przykład, to powoli są chwytani przez rozmaite sekty. I mówił o tym, jaką pomocą i przekazywał to i przekazuje to na wszystkich tych głoszeniach Adwentu, przekazuje się, że jaką pomocą jest rodzina, jak wielu biskupów mówi, że to, co papież nazwał szczepienie kościoła, implantacja eklezji, tam w tamtych terenach najróżniejszych, na przykład w tych różnych olbrzymich dzielnicach nędzy, barakach budowanych z jakiegoś papieru, ze słomy, z dykty, jak tamte rodziny zaczynają mieszkać, jak powoli bardzo często w seminariów Redemptoris Mater, które są w tamtych okolicach, z Peru, z Salwadoru, z Nikaragui, tam są Redemptoris Mater, przyjeżdżają tam prezbiterzy. I powoli, i w tej chwili mówi, że nawet dość szybko w tej chwili, bardzo są biskupi z tego zadowoleni, mówi, że spotykali wielu biskupów, zaczynają tworzyć się parafie w tych właśnie dzielnicach nędzy, zaczynają się tworzyć olbrzymie parafie i ciągle jest potrzeba tam prezbiterów. Mówił, jak straszna jest tam sytuacja, trochę mówił te wzruszające historie, które tam wiele rodzin mówiło, na przykład tam jest na porządku dziennym przemoc, rozmaite bandy młodzieżowe na przykład, które różne takie podrostki, dzieciaki latają, tam są płaskie dachy, bo mało jest bardzo deszczu i oni robią w ten sposób, że biegają po tych dachach i strzelają. I terror jest straszny. Jedna rodzina opowiadała, nie wiem, z Caracas bodajże, opowiadała, że oni siedzieli w domu i w pewnym momencie zaczynało ten tupot po dachu i strzały pistoletowe i oni nie wiedzieli, co robić. Bali się, mają dorastające córki, bali się, że spadną, że mogą gwałcić te dzieci i nie wiedzieli, co robić. I wszyscy ze wszystkimi dziećmi uklękli i zaczęli modlić się o deszcz, dlatego że tam jest, jak jest deszcz, to jest on bardzo krótko, ale jest bardzo gwałtowny i wszyscy uciekają, bo są w strumienie wody. I w tym czasie jeszcze tej modlitwy, mówili to, tylko się śmiał, zaczął rzeczywiście padać deszcz i wszystko ucichło, oni uciekli. Mówił także jeden ojciec rodziny, Hiszpan, jak to Kiko powiedział, bardzo twardy, bo że został zaatakowany na ulicy przez jakiegoś takiego młodzieńca, który on szedł i ręce trzymał w kieszeniach, ten ojciec rodziny i ten młodzieniec mówi: dawaj pieniądze, pistoletem, tak, mówi, pistolet wyciągnął, mówi: dawaj pieniądze. Tamten nic nie mówi, trzyma rękę w kieszeni, tamten myślał, że ten ma też pistolet w kieszeni i strzelił do niego. I ten pistolet mu, znaczy nie wystrzelił mu. I mówi: wyciągaj ręce z kieszeni, a tamten dalej trzyma te ręce w kieszeni. Ten drugi raz strzelił, potem jeszcze trzeci raz mówi: nie strzelaj, wyciągnął ręce z kieszeni i uciekł, mówi, że mieli dziurę dużą w dachu i on miał troszkę pieniędzy i trzymał w ręku, żeby tą dziurę załatać, a był człowiek twardy, Hiszpan, i mówi, że twarz miał jak z brązu, ale nie drgnął i uciekł i mówi, jak Pan Bóg go uratował przez to, że tamten, nie wiem, nie miał naboju, czy coś mu nie działało w tym pistolecie. Mówi, że straszne historie są. Mówi także o tym, że ci ludzie, którzy w większości są z jakby korzenie mają katolickie właśnie, ci Indianie, ci nie wiem jak nazywać, ci wszyscy, którzy mieszkają w tych olbrzymich dzielnicach, że oni mają pewien respekt taki religijny, trochę magiczny w stosunku do misjonarzy i mówią, żeby ich nie ruszać, bo to są misjonarze, to są ludzie jakby święci i jedna rodzina opowiadała, że ich coś takiego spotkało, że ich szanowali w ten sposób, że były wojny gangów, tych band. Ale oni mówili, że tu mieszkają misjonarze i najpierw zaszli do nich do domu i mówili, czy wszystkie wasze dzieci już są już w domu. I mówią, nie, jeszcze jednego syna nie ma. Więc oni poczekali, dopiero jak on wrócił, zaczęli się strzelać po tych dachach i po tym wszystkim. Mówi, że to jest niesamowite, jak na porządku dziennym jest tam zupełna jakby wszystkie instynkty najbardziej pierwotne, jakiej trudnej sytuacji, w jakim świecie jakby oni tam są i oddają życie za tych ludzi i próbują tam powoli zrobić Kościół. Także mówił o takiej historii pewnej rodziny, która była na konwencji. Wraca z konwencji, nic nie ma w mieszkaniu. Wszystkie meble wyniesione, wszystkie ubrania wyniesione i nie wiedzą, co robić. Dzieci wrócili, tam byli za mnie jakieś 40 kilometrów. Wracają i spotyka ich taka historia, że jakaś kobieta mieszkająca tam kilka baraków dalej wyciągnęła pistolet i idzie do jakiegoś jeszcze innego baraku i mówi do jakichś młodych: oddawajcie misjonarzom ich rzeczy. I tamci przestraszeni przynieśli wszystko jeszcze tego samego dnia, wszystkie meble, wszystkie rzeczy. Oni zdziwieni nie prosili jej, tylko ona jakby zobaczyła, że oni wrócili, nic nie mają. Mówi, że tak to właśnie wygląda. Także jedna rodzina, która jest 11 lat, też nie pamiętam miejscowości, Karaka. Matka była z którymś dzieckiem w ciąży w 8 miesiącu, czy w 6 miesiącu i mówi, że już nie może tego wytrzymać. Mówi, że nie może wytrzymać tego ciągłego tych strzałów, tego wpadania, tego ciągłego bania się o dzieci, czy wrócą ze szkoły, jaka będzie sytuacja. Także o siebie, w sensie swojej ciąży, tego, że ona nie daje rady. I mówi, mam dosyć, nie chcę więcej, ja stąd wyjeżdżam. I mówi, że jedzie do jakiegoś miasta oddalonego tam 300 kilometrów, że tam doczeka do końca tej ciąży, już nie wytrzymuje. I dzieci jej, dziewczyna 12-letnia i chłopiec troszkę młodszy, mówią, nie mama, zostań, my tu jesteśmy na misji, my nie możemy tego zostawić, my nie jesteśmy jak inni ludzie, tylko jesteśmy posłani tutaj od Boga po to, żeby tym ludziom przynieść jakąś nadzieję. Zobacz, oni w ogóle żadnej nadziei nie mają, to właśnie powoduje, że tak się zachowują. I ona mówi, że jest bardzo wdzięczna Panu Bogu za ich wiarę, za to, że widzi, że Bóg im daje taką wiarę, ale mówi, ja takiej wiary nie mam i wyjeżdżam. I wyjechała i wróciła do innej rodziny w misji, tak. Do innej rodziny w misji, w innym mieście, tam gdzie było trochę spokojniej. Tam doczekała do tego urodzenia dziecka i wróciła. Także takie są ekstremalne sytuacje. Ty opowiadali i Kiko właśnie mówił po tych doświadczeniach, wiele doświadczeń, że mnóstwo ludzi płakało, jak słuchało, jakie są sytuacje, jak właśnie dzieci także dawały świadectwo, dzieci, które były na tej konwencji razem ze swoimi rodzicami, jak dawały świadectwo tego, że chcą tam być. Wielu, on mówi, że pytał takich Hiszpanów, którzy są kilkanaście lat, też 10 czy 11, którzy mieli w Hiszpanii wielki, piękny dom, a tam siedzą w jakimś takim małej budzie, i pyta się, czy nie chcecie wracać. Możecie w każdej chwili wracać. Zastanówcie się. I oni, dzieci, mówili, zostajemy. I mówi, że było to niesamowite i dla niego ta konwencja była, mówi, najbardziej taka może poruszająca od czasu, jak działa. Potem jechali Kiko, Carmen i ojciec Mario. Jechali po tych krajach, po tej konwencji, po tych dniach rodzin, które były w Rio de Janeiro. Pojechali do Peru. I tam zwiedzali taki dom, który budowali katechiści wędrowni w Peru. W Peru jest trudna sytuacja w sensie, że nie ma w ogóle domów na konwiwencję, domów do spotykania się, katechetycznych żadnych. Tam w ogóle jest taka sytuacja, że jest fragment kraju, gdzie w ogóle nie pada deszcz, bo jest jakiś prąd bardzo zimny i tam 40 czy 70 metrów taki pas jest, 70 kilometrów pas, który w ogóle nic nie pada i tam jest ciągle sucho, zła sytuacja. Tam ludzie budują jakieś domy ze słomy, bez dachów w ogóle, bo deszczu nie ma. I tam ci wędrowni z pomocą Caritas, kościoła, rozmaitych, budowali wielki dom, bardzo piękny, na 500 osób, że może 500 osób jednocześnie tam robić konwiwencje. Wiele konwiwencji jednocześnie, z pięknymi salami, mówi, z toaletami, takimi, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają, takich domu nie mają, ani nie widzieli nieraz. Mówi, Carmen się śmiała, mówiła, że to jest taka Kikolandia. Ale oni widzieli i także prezbiterzy, którzy tam byli, mówili, że to bardzo pomaga, że to jest wielka pomoc dla tych ludzi. Także w sensie, mówi, zewnętrznym pewnego prądu kulturowego. To, że oni widzą taką sytuację i mogą potem jakby troszeczkę poprawiać sytuację gdzie mieszkają. Byli także w Hondurasie, gdzie spotykał ich prezydent tego kraju. Także widzieli się z biskupem, który myśli w tym roku zakładać seminarium Redemptoris Mater w Hondurasie. Potem byli w Nikaragui, która była bardzo zniszczona przez tą rewolucję, przez Sandino. Spotykali się także z prezydentem, także wizytowali Redemptoris Mater, które jest w Nikaragui. Mówi, że bardzo ciekawe było to spotkanie z prezydentem i to zawsze jak wiecie, jak prezydent, to zawsze jest tam rząd, jakiś minister i tak dalej. Mówi, że było bardzo piękne, bo nagle jeden minister, już nie pamiętam czego, mówi, że on jest w trzeciej wspólnocie, występuje ktoś jeszcze, jakiś doradca czegoś, mówi, że on jest w czwartej i jakiś portier też mówi, że on jest w drugiej wspólnocie. I było to bardzo piękne, chcieli robić przez Kiko zdjęcie, mówi, że to było bardzo poruszające. Także byli u seminarzystów, tam jest kilkudziesięciu seminarzystów z Nikaragui. Potem pojechali do Salwadoru, też jest seminarium Redemptoris Mater w Salwadorze. Spotykali się z biskupem, który erygował już chyba 2 czy 3 lata temu seminarium i już wielu prezbiterów tam, znaczy tych seminarzystów już tam pracuje na miejscu. Mówił, że potwierdzali to biskupi i mówił, że jest niesamowicie widoczne, jak ważne są te seminaria Redemptoris Mater w sensie dyspozycyjności tych prezbiterów. To znaczy, że oni są gotowi jechać gdziekolwiek ich się pośle. Że są gotowi naprawdę oddawać swoje życie tam w tych warunkach, które, no może to tak brzmi, jak się to opowiada o tym strzelaniu, trochę jak Finko w wojsku, ale oni rzeczywiście tam żyją. Wyobraźcie sobie za was, za tymi dziećmi, które gdzieś idą przez jakieś to miasto, nie ze szkoły czy skądś i tam strzelają. Jak pomyśleć sobie o tym, że wasza córka na przykład wraca i jacyś ludzie, to są rzeczy naprawdę, a oni mają po 10 dzieci. I naprawdę biskupi potwierdzali, jak to, co właśnie papież nazywał implantacją eklezji, jak to przynosi już teraz w tej chwili owoce, jak już widać, jak sekty się cofają, jak parafie powstają, jak rzeczywiście to przynosi owoc naprawdę błogosławiony, jak te rodziny naprawdę mogą już po paru latach, po 10 latach oglądać początki, pierwociny owoców. Dobrze, bracia, jak zawsze na początek zróbmy prezentację. Tutaj jest przeor, który jest prezbiterem, przeor Paulinów Kazimierz, który jest prezbiterem pierwszej wspólnoty. Także bracia Piotr i Ola, którzy są katechistami większości od trzeciej wspólnoty paulińskich wspólnot. My jesteśmy, mnie Ryszard, moja żona Elżbieta, jest Krzysztof bez żony, która jest w ciąży, źle się czuje, i Andrzej i Teresa, my jesteśmy z pierwszej wspólnoty na Marymoncie. I przedstawiliśmy już prezbitera, pierwsza wspólnota paulińska, prezbiter Kazimierz Przeor, na etapie tradycji w tej chwili, stańcie. Odpowiedzialny Janek tam z tyłu. No, trzeba. Druga wspólnota na etapie wprowadzenia w modlitwę, prezbiter Adam. Trzecia wspólnota po drugim skrutiniu. No, proszę dać. Czwarta wspólnota w trakcie długiego skrutinium. Piąta wspólnota przed drugim skrutinium. Szósta, potrzeba. Trochę braci brakuje. Późno zawiadomiliśmy, ja wiem, ale pamiętajcie, żeby zawsze być na tych zgłoszeniach. Siódma wspólnota po pierwszym skrutinium. Ósma A jest prezbiterem Witoldem. Ósma B wspólnota. Dziewiąta A, prezbiter Mariusz. Dziewiąta B. Brawo. I witamy wspólnoty, które prowadzą bracia z pierwszej wspólnoty. Druga ekipa to jest wspólnota z Wilanowa po pierwszym skrutiniu. I wspólnota ze świętego Jozafata z prezbiterem Zdzisławem, z proboszczem. I także dwie wspólnoty z Marymontu, które my prowadzimy. Czwarta wspólnota. I piąta. Piąta z Marymontu. Jeszcze ktoś, od kogo nie przedstawiliśmy? Nie się czuję przedstawiony. już nie wiem. Dobrze, bracia, żeby przygotować się, zapraszam was, żebyśmy teraz zaśpiewali ten śpiew, który zaprasza do wejścia w Adwent. Nadchodzi Pan.
Nadchodzi Pan, przyodziany w strach, debatami mocą oblecony w sławę. Nadchodzi Pan, przyodziany w strach, debatami mocą oblecony w sławę. Utwierdza świat, także się nie zaśmieje, twój tron niewzruszony, ty jest od wieku. Domowi temu przystoi świętość, domowi temu przystoi świętość. Nadchodzi Pan, przyodziany w strach, przepasany mocą obrzeczony chwałem. Nadchodzi Pan, przyodziany w strach, przepasany mocą obrzeczony chwałem. Temu, który nas kocha i uwalnia od grzechu i uczynił nas królestwem kapłańskim. Jemu niech będzie chwała i moc przez wszystkie wieki wieku. Jemu niech będzie chwała i moc przez wszystkie wieki wieku. Nadchodzi Pan, przyodziany w strach, przepasany mocą oblecony w chwałę. Nadchodzi Pan, przyodziany w strach, przepasany mocą oblecony w chwałę. Oto przychodzi, przychodzi na obłokach, oto przychodzi, wszyscy go zobaczą. Także ci, co go przewodzi, wszystkie narody ziemi. Nadchodzi Pan, przyodziany w strach, przepasany mocą oblecony w chwałę. Nadchodzi Pan, przyodziany w strach, przepasany mocą oblecony w chwałę.
Siadaj. Adwent jest tym okresem, który nas szczególnie przygotowuje do, jakby sam wprowadza w eschatologię, w przyjście Jezusa Chrystusa. Natomiast tak naprawdę on pokazuje coś, co jest prawdziwe dla całego naszego życia, dla całego roku liturgicznego. To znaczy cały rok liturgiczny jest, ma swój wydźwięk eschatologiczny. Także Pascha, mimo że przygotowuje do innego święta, nie do wcielenia, tylko do odkupienia, jest także, ma w sobie także pewien obraz eschatologiczny. Także każda Eucharystia, w której mówimy Maranata, przyjdź Panie Jezu, każda Eucharystia także ma, mówi coś naszemu sercu, mówi rzeczy, które są dla nas rzeczywiście ważne. Każda Eucharystia, każde i cały rok mówi coś, co także teraz będziemy czytali w Ewangelii, żeby nam trochę pomagała wejść w ten okres odczuwania. Mówi, że żeby każdego dnia czuwać, żeby być przygotowanym, bo nikt z nas nie wie, jak co Pan Bóg nam przygotował każdego dnia. I to wołanie Adwentu, to wołanie, które także dzisiaj chcemy wam przekazywać. My tutaj zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy narzędziami wiele razy niedobrze to wszystko przekazujemy. Wiele razy nasze grzechy są przeszkodą, żebyście wy cokolwiek usłyszeli. Wiele razy wasze grzechy. Wiele razy jest przeszkoda w tym i my jesteśmy przeszkodą, żebyście wy rzeczywiście usłyszeli zwiastowanie ale mam nadzieję, że Duch Święty, który przechodzi w każdym przepowiadaniu, w którym Święty Paweł mówi w głupstwie przepowiadania, w tym, że mówi głupi człowiek, w tym, że głupi człowiek słucha, w tym, że w zły sposób jest robione, Duch Święty mówi, że przez głupstwo przepowiadania zbawię, przyniosę to zbawienie, przyniosę tą nadzieję. Wielu ludzi mówi, że to nie powinno być robione w taki sposób, że powinny być środki specjalne dla każdej epoki. Zobaczcie, że apostołowie nie mieli takich środków. I dzisiaj także chcemy Was zachęcać, żebyście się otwierali na to, że Duch Święty będzie chciał coś z Wami robić. Także tutaj dzisiaj będzie to przejście, ten adwent. Będzie przychodził Jezus Chrystus. I także w tej Ewangelii chcemy już, bo wiele rzeczy przeszkadza. Tak jak powiedziałem, grzech wiele razy, grzech śmiertelny, on jest tym, co z naszego serca rzeczywiście zamyka nasze serce. Grzechy poważne, które zamykają nasze serce, nie widzimy już nic. Wiele razy mówiliśmy to, że grzech jest tym, co zabija w nas życie Boże. Nie mamy w sobie już zupełnie życia Bożego, jeśli grzeszymy. Ale także nie tylko to, wielu z nas powie, nie mam tego. A mimo to czujesz jakąś przeszkodę. I zobaczcie, wielu świętych mówiło na tej konwencji początkowej roku, mówiliśmy o szemraniu, które jest jak smok, które także powoduje, że oblubienie to odchodzi, że w takim sercu szemrzącym, ciągle niezadowolonym, jakby skrzywionym, ciągle widzącym ze wszystkim jakieś, niby to jest wszystko bardzo piękne, ale tutaj o trochę obszarpane. Od razu odchodzi i dziwimy się wtedy, że to życie Boże nie jest takie, jak miało być. Dlatego, że ciągle patrzymy z pewną ironią, jakby z niechęcią, z takim nastawieniem. Także pewna rutyna jest czymś, co może niszczyć. To, że podchodzimy do tego w taki sposób, jesteśmy w kościele, trzeba przyjść, tego wysłuchać, adwent, święta i tak dalej, potem będzie Wielkanoc. Podchodzimy do tego jak do, nie wiem, tego zjedzenia bułki z masłu. A to jest coś, co, nie wiem, ja pamiętam jak Alfred Koleziński, nasz pierwszy katechista, mówił, być może to jest wasz ostatni adwent. Być może nigdy już nie usłyszysz głoszenia adwentu. Ostatni adwent, być może mój także. Nie to, żeby straszyć kogokolwiek, ale to jest nastawienie, z którym pierwsi chrześcijanie żyli zawsze. Że Pan nadchodzi już we drzwiach jest. To jest to wołanie, które jakby każdego wieczoru także przeżywali. A ten adwent szczególnie do tego zachęca. Wielu świętych także mówi o tym nastawieniu, o tym, żeby serce czuwało. Święty Filip Nereusz mówi coś takiego, że mówi, Panie Boże, nie spuszczaj ze mnie swojej ręki. Trzymaj cały czas na mojej głowie swoją rękę, bo wiesz, że ja jestem zdrajcą. Że jak Ty byś tylko na sekundę odszedł, to ja bym momentalnie zaczął zrobić rzeczy straszne. Mówi, że ja jestem zdrajcą w swoim sercu zawsze. Mówi, że trzymaj mnie jak psa na łańcuchu, bo bez tego łańcucha ja upadnę. Zobaczcie, jakie to jest jakby przykład dla nas. Żebyśmy widzieli, że czuwać trzeba zawsze. Że rzeczywiście zawsze patrzeć na ręce Pana, jak sługa na ręce swojej Pani. Jest to coś, co... Dlatego słuchajcie uważnie tej Ewangelii. Dobrze, wstanie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Albowiem, jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan was przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność. Szczęśliwy ów sługa, to są jakby trzy rodzaje adwentu, że jest po pierwsze ten adwent, to przyjście historyczne Jezusa Chrystusa, to właśnie wcielenie, o którym mówiliśmy, to, że Jezus Chrystus w łonie dziewicy począł się z Ducha Świętego, że się narodził, potem umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. To ten adwent pierwszy, to pierwsze przyjście, gdzie, na którym jest zakotwiczona cała nasza wiara, całe wszystko, co robimy, także te pozostałe rzeczy. Jest także ten adwent ostatni, ten, o którym mówimy, zwłaszcza na początku adwentu, to znaczy to przyjście właśnie Maranata, przyjść Panie Jezu na koniec, na sąd, na zbawienie lub potępienie. Ten adwent, kiedy Jezus Chrystus rzeczywiście przyjdzie, gdzie skończy się ten świat, przeminie, tak jak Pan Bóg mówił, tak jak w Piśmie Świętym jest napisane. I jest także ten adwent w środku, o którym Kościół bardzo wiele mówi. To znaczy to przyjście Jezusa Chrystusa, które przychodzi w sakramentach, w Eucharystii, to, które przychodzi także w przepowiadaniu, to, które Kościół przynosi w ciągu dziejów każdego dnia, które także, mam nadzieję, że przynajmniej dla części z Was dziś także tego wieczoru może stać się udziałem. Także dzisiaj, na ile by nie było złe to przepowiadanie, jest możliwe, żebyś Ty mógł także usłyszeć Jezusa Chrystusa, który będzie Ciebie po imieniu dzisiaj wołał i który będzie przechodził dla Ciebie i chciał Ciebie pociągnąć w tym adwencie i chciał Tobie powiedzieć te słowa, które tutaj były w Ewangelii, żeby czuwać, żeby być gotowym, że ten czas jest szczególny, mimo że On mówi o całym życiu, to jest także szczególny, mówi o pewnym nastawieniu, o pewnej postawie, którą Kościół w swojej mądrości w ciągu roku przypomina zawsze. I ten adwent, zobaczcie, że to przepowiadanie, które chcemy robić. W starym katechizmie było napisane, że po co został człowiek stworzony. Dlaczego, zwłaszcza ta pierwsza część, że ten adwent jest jakby podzielony do 17 grudnia i później, że ta pierwsza część jakby patrzy właśnie na przyjście powtórne Pana Jezusa. Natomiast później ta druga część jakby idzie w kierunku już Bożego Narodzenia, w kierunku tajemnicy wcielenia, tajemnicy tego, że tej przypomnienia tego adwentu pierwszego, bardzo ważnego, ten, który jest podstawą naszej wiary. I zobaczcie, w tym starym katechizmie było napisane, że dlaczego człowiek został stworzony? Po to, żeby poznać i kochać Boga. Trochę chcemy, na ile to się uda dzisiaj, mówić o co to znaczy kochać Boga, co to znaczy kochać Jezusa Chrystusa. Bo zobaczcie, że On rzeczywiście przyszedł w tej tajemnicy, w tym wcieleniu, przyszedł z Maryi, potem narodził się. To właśnie jest to święto, ku któremu to idzie, narodzenia, tego, że wszedł w nasze ciało, że złamał to przekleństwo, które było w naszym ciele, wchodząc, nie biorąc to wszystko na siebie i później w tej całej tajemnicy odkupienia, w męce, śmierci i zmartwychwstaniu, dokonał tego odkupienia, które było zapowiadane już od wieków i który dzisiaj jest także duchem dającym życie, który dzisiaj także tego wieczoru, ale także we wszystkich wydarzeniach swoich, w swoim małżeństwie, w swojej sytuacji z dzieckiem chorym, w swojej sytuacji z swoją żoną czy z mężem, z matką chorą, w swojej sytuacji trudnej, zdrowotnej, to, że masz raka, czy tam jest także Jezus Chrystus. I także dzisiaj Tobie chcę wysyłać Ducha Świętego. Chcę Tobie ta cała tajemnica, która jest także zapowiadana w tej Ewangelii. Chcę Tobie także dzisiaj mówić, że On zna Twoje życie. I On dzisiaj chce wysyłać Tobie Ducha Świętego Pocieszyciela. Wzywać Ciebie po imieniu. Tak jak Marię Magdalenę, jak się uczyliśmy tego nowego śpiewu. Chcę Ci powiedzieć, Mario, no, nowa Ewo, nowe stworzenie. Chcę Ciebie wyrwać ze smutku. Chcę Ciebie przeprowadzić do tej ziemi, którą On już przeszedł. On już jakby rozerwał tą barierę, która była. Do Jezusa Chrystusa. On zrobił przejście i teraz On jest naszą głową. My jesteśmy Jego członkami. I my teraz możemy za Nim iść i naprawdę doświadczać tego. Bo On, zobaczcie, jak w rozmowie z Martą mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Że On jest życiem, On nam przynosi życie. I zobaczcie, co to znaczy życie. On pokazuje na krzyżu także, co to znaczy. Pokazuje ta przypowieść, która tutaj jest o tych pannach, mądrych i głupich, którą część z Was zna, bo jest związana z etapami na drodze, która, zobaczcie, mówi bardzo poważnie o pewnej sytuacji właśnie miłości. O tym, czy Ty rzeczywiście kochasz Jezusa Chrystusa. Ona, to ta Ewangelia dzisiaj także pyta, czy Ty kochasz Jezusa Chrystusa? Czy On jest dla Ciebie ważny? Czy naprawdę Jezus Chrystus jest tym, za czym idziesz? Tym, za kim biegniesz? Czy Tobie na Nim zależy? Czy ma dla Ciebie wartość? Zobaczcie, były panny mądre i głupie. I dla tych te głupie nie specjalnej wartości nie przywiązywały do tego. Ci z Was, którzy słyszeli tę katechezę, wiedzą, że tu chodzi o zaślubiny. I im poważniejsze, im ważniejsze są te zaślubiny, tym są dłuższe. Im ważniejsze jest oblubienie. I dla tych, które nie wzięło, myślały, że to jest kwestia chwili. Nie przywiązywały do tego wagi. Zobaczcie, jak wiele razy my jesteśmy tymi pannami głupimi. Zobacz to pytanie, które dzisiaj naprawdę niech zabrzmi w uszach nas wszystkich, moich, każdych, wszystkich. Czy Ty kochasz Jezusa Chrystusa? Czy kochasz tego, który przyszedł naprawdę, który kochał Ciebie pierwszy? Czy Ty go kochasz? Jeżeli ktoś jest uczciwy, to odpowie sobie, że bardzo mało i źle. Bardzo czasami, nie wiem, troszeczkę. Zobaczcie, że to objawienie, które przychodzi, to ten olej, o którym jest mowa także, olej, czyli Duch Święty, który jest nam dawany. Zobaczcie, każdy z nas dostał dwa razy co najmniej olej. Bez literzy więcej. Raz jako olej Duch Święty, olej katechumenów, że wszyscy potem w bierzmowaniu. Zobaczcie, że jest czas i chcę pomówić Wam na ile można głośno, że teraz jest ten czas stosowny. Teraz jest czas dobry do tego, żeby dostać ten olej. Że potem, tak jak tutaj jest w tej Ewangelii, drzwi będą zamknięte. Że mamy pewien czas życia, żeby przejść i nabrać tej oliwy. Naprawdę Duch Święty jest dawany w Kościele, ale także jest dawany przez Boga w sposób osobisty, intymny wiele razy, Tobie w wydarzeniach swojego życia. Tobie są dawane najlepsze rzeczy. Bóg naprawdę przychodzi przez Jezusa Chrystusa, chce Tobie dzisiaj mówić, że Cię kocha. I teraz jest czas przychylny po to, żeby się o tym także dowiadywać, po to, żeby także trochę otwierać oczy. I zobaczcie, ta sytuacja z zaślubinami jest dobra bardzo, żeby o tym mówić, bo to jest taka sytuacja właśnie jak z oblubieńcem, który nadchodzi. I niektóre wspólnoty także to już słyszały, że ten oblubieniec jest taki trochę, można powiedzieć, jak wiele razy w miłości, trochę zazdrosny, trochę taki, że patrzy, czy Tobie choć trochę na nim zależy, tak jak patrzy na te panny. Jednym zależało. Myślały, że jest ważna, nabrały oliwy wtedy, kiedy było dawana, na konwencji, w kościele, na Eucharystii, nie wiem. Drugie myślały sobie, wesele jak wiele. Tak jak wiele razy my myślimy sobie o Jezusie Chrystusie. No rodzaj religijności. Jakbym się urodził w Indiach, byłbym Hindusem, tu jestem katolikiem i dobra. I wiele z tego nie ma co robić jakichś tutaj spraw. Wielu z nas ma to za lekkie rzeczy, a ważne to jest zdrowie ważne. To jest ważne, rzeczywiście. I za zdrowiem będzie goniło nie wiem gdzie. Albo pieniądze na przykład. Albo żeby dziecko było wykształcone. Albo nie wiem co. To są rzeczy ważne. I będziesz nie spać, coś robić i pojedziesz gdzieś, żeby się leczyć na przykład. Albo nie wiem co jeszcze. A Jezus Chrystus, no tak, jak jest trochę czasu, proszę bardzo, mogę pójść do kościoła albo nawet wrzucić pieniądze gdzieś. Zobaczcie, Adwent przychodzi po to, żeby Ciebie pytać, czy ten oblubieniec jest dla Ciebie ważny. Bo On jest, tak jak mówię, On patrzy, czy Ty Go kochasz. I to pytanie dzisiaj jest, czy Ty kochasz Jezusa Chrystusa? Czy nie masz w sercu czegoś, co powoduje, że to jest bardzo ważny moment, żeby o tym mówić, że w tym momencie widać, jeśli się pytamy, czy kochasz Jezusa Chrystusa, pokazuje się Twój stosunek do życia w ogóle, do świata. Bo ten oblubieniec pyta, co Ty wolisz? Ty wolisz ten świat ze swoimi pociechami, ze swoimi radościami, zabawami, nie wiem czym, czy zależy Ci na tym oblubieńcu? Czy zależy Ci na miłości tego Jezusa Chrystusa? Odpowiadajcie sobie sami w sercu, jak jest tym naprawdę. Bo wiele razy my kochamy inne rzeczy. I to jest przeszkodą, że nie możemy kochać Jezusa Chrystusa. Zobacz, jak wiele razy kochamy swoje projekty, jak powinno wyglądać nasze życie. I do tego jesteśmy przywiązani, że powinno być teraz to lub to. Wiemy dokładnie, jak powinna wyglądać nasza rodzina. I jak, to, co mówi Jezus Chrystus, jak nam się nie podoba, dobrze, zobaczymy powoli, to jest rzecz dodatkowa. Ja teraz realizuję swoje rzeczy, na przykład nauka albo jakieś inne sprawy. Wiele razy jakaś idea jest, której jesteśmy przywiązani i będziemy ją realizować. I kochamy świat, wiele razy kochamy pieniądze, wiele razy kochamy przyjemności i chcemy cały czas mieć przyjemności. Chcemy ciągle wstać, ciągle być zaspokajani. I wiele razy robimy to samo z Jezusem Chrystusem. Że przychodzimy jak dzieci. Zobaczcie, że nie zależy nam na życiu, już nie tylko chodzi o miłość do Jezusa Chrystusa, także zobaczcie, że to samo w stosunku do innych ludzi. Inny człowiek interesuje nas, życie człowieka innego interesuje nas o tyle, o ile coś z tego możemy mieć. Jeżeli ktoś Ci daje kontakt z daną osobą, to proszę bardzo, to możemy się kontaktować. Jeżeli nic mi to nie daje, do widzenia. Chcemy każdego wycisnąć, zjeść co się da i o to nam chodzi w życiu. Wiele razy to jest powodem tego, że nie kochamy nie tylko Jezusa Chrystusa, nie kochamy ludzi, nie mamy w sercu tego, co Duch Jezusa Chrystusa zawsze daje. Miłosierdzie. Miłosierdzie, miłość do człowieka słabego, grzesznego. Zobaczcie, katechiści nasi mówili, że oni prowadzą seminarium Redemptoris Mater w Warszawie i mówili, że bardzo ważne jest dla prezbiterów do tego, żeby mówić z seminarzystami także, zadawać pewne pytanie, które także mówią, żeby zadawać Wam na wszystkich katechezach. Co jest takim charakterystycznym dla życia chrześcijańskiego? Co jest czymś, co jakby wyróżnia chrześcijanina i można powiedzieć świętość? Wielu jest jakby chrześcijan, którzy nie są na ołtarzach. Nie tylko chodzi o świętość. Nie tylko chodzi także o pokorę. I mówią, że jest coś, co jest bardzo ważne. Dar rozróżniania. Rozróżnianie. Mądrość. To, o co się modlił Salomon. Zobaczcie postawę Salomona, który mówił, którego Pan Bóg zapytał wprost. Co wolisz? Bo długie, bogate życie, skarby całego świata. Czy wolisz, żeby górować nad wszystkimi swoimi wrogami, zwyciężyć we wszystkich wojnach, być królem? Czy chcesz mieć mądrość? Czy chcesz mieć rozróżnianie? I on, zobaczcie, wybiera to trzecie, wybiera mądrość i zobaczcie, co robi Pan Bóg. Pan Bóg daje mu także tamte dwie rzeczy, bo wybrał rozróżnianie, wybrał mądrość. Wybrał coś, bo to nie jest rzecz błaha, to jest jakby widzieć, to znaczy mieć oczy otwarte. Chrześcijanin to ktoś, kto zaczyna widzieć, co się dzieje w życiu. Nie jest jak wielu ludzi, którzy jak ślepi wchodzą w rozmaite rzeczy. Zaczyna widzieć, że w naszym życiu jest Bóg, który działa. Zaczyna rozpoznawać pewne rzeczy. Zaczyna widzieć palec Boży. Temu, do tego idzie także Adwent. Czuwać właśnie. Czuwać, uważać. Być, mieć oczy otwarte. To właśnie jest ten dar rozróżniania, żeby widzieć, co się dzieje, co mówią wydarzenia w swoim życiu. To są rzeczy, które naprawdę Kościół także daje. Ale zobaczcie, że to, co się działo w życiu Salomona, że Bóg badał jakby jego czego pragnie jego serce. To jest pytanie, które jak słyszę, zawsze drżę. Nie wiem, czy wy zadajecie sobie to pytanie. Czego naprawdę pragnie twoje serce? Nie to, co powiesz teraz twojej żonie, albo to, co napiszesz, jakby cię ktoś zapytał, tylko czego naprawdę pragnie twoje serce. Zobaczcie, jak mało z nas pragnie naprawdę być Jezusem Chrystusem. Być Jego dzieckiem, być jednym z Jezusem Chrystusem. To, co mówi całe objawienie, do tego zostaliśmy powołani. To, co mówi święty Augustyn, jedyny moment, kiedy będziemy naprawdę szczęśliwi, jedyny stan, kiedy znajdziemy ukojenie, nasze serce niespokojne zawsze się trzepoczące, dopóki nie spocznie właśnie w tym, być Jezusem Chrystusem. Tego pragnie twoje serce? Zobacz, jak Bóg pyta Salomona, czy nie pragniesz przypadkiem władzy? Albo zwyciężyć we wszystkich wojnach? Nie pragniesz pieniędzy wszystkich na świecie? Nie pragniesz? I on, zobaczcie, wybiera mądrość przeciwko tamtym rzeczom. Zobaczcie, to jest to słowo, które drąży wszystkie wspólnoty między pierwszym a drugim skrutinium. To słowo, które mówi, że jeżeli nie będziesz miał w nienawiści wszystkich rzeczy, to co jest słowo do Salomona także? Mówi ojca, matki, całego swojego życia mówi. Jest paralele, które mówią męża, żony, swoich dzieci, wszystkich, całego swojego majątku, swoich pieniędzy. To, co mówimy wiele razy, swoich właśnie idei, swoich projektów na życie, to powinno być, nie możesz być moim uczniem. Oszukuje sam siebie. Mówiąc tą przypowieść o tym królu, co coś tam zaczyna robić, wie, że nie ma na wykończenie. Człowiek głupi. Nie wiesz, co robić. Jakby zastanów się. To słowo, które mówi, czego ty pragniesz naprawdę. I to słowo, które do wielu z was, niech, ja nie wiem, co jakby, czego pragnie wasze serce. Niech każdy z was jakby myśli, czego naprawdę pragnie jego serce. Wielu z nas bardzo łatwo jest mówić, czego powinno pragnąć i bardzo łatwo sobie to podkłada. Powinienem pragnąć tego, co tutaj na przykład mówią, albo nie wiem, żeby moja rodzina i tak dalej. Jakby wchodź do prawdy w swoim sercu. To, co zobaczcie, wielu świętych miało, to co mówiłem o Filipie Nereuszu, który widział, że jego serce jest tak słabe, że jak tylko Pan Bóg zabrał ręce, to on od razu upada. I trzymał się cały czas. To jest postawa adwentowa. Patrzeć na Jezusa Chrystusa, patrzeć na Jego oblicze. Nie spuszczać go w oczy. Zobaczcie to, że ten adwent także przychodzi po to, żeby to pokazywać. Że wiele razy my nie mamy tej miłości, jaką Jezus Chrystus przyszedł pokazywać. Że nasze życie jakby, no bo można tutaj mówić, że rzeczywiście ten duch jest udzielany. Że Jezus Chrystus przychodzi i dowodem na to jest to, że On, tak jak w pierwszych apostołach, potem w chrześcijanach, w pierwszym kościele, działał z mocą, że ten duch był tym samym duchem, który wskrzesił Jezusa, ten sam duch działał potem w ich życiu i oni mogli mówić. I zobaczcie, ten duch także jest udzielany dzisiaj wam. Tego ducha możesz otrzymać, tego ducha, który w twoim sercu będzie mówił, tobie dawał świadectwo, że jesteś dzieckiem Boga. Mówił Abba, Ojcze, w swoim sercu głęboko. Tylko teraz, czy to jest fałszywa moneta, czy to jest coś w rodzaju takiego przerzucania się wyrażeniami, czy to jest rzeczywiście życie, czy to jest prawda. Czy to jest prawda w swoim życiu. Czy naprawdę chcesz, żeby ta rzecz stała się w twoim życiu? Czy ty naprawdę tego pragniesz? To mówienie o tym, ten adwent jest dobrym czasem, żeby myśleć, że jeżeli jest jakiś opór przeciwko temu, żeby kochać Jezusa Chrystusa, co jest tym oporem? Co stoi w przeszkodzie tego, żeby naprawdę ten duch w sobie grał, żeby w sobie jak, żebyś naprawdę miał w sobie ducha Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego? Co jest, jaka to rzecz? Czy to jest relacja do swojego dziecka? Czy to są pieniądze? Czy to jest może jakiś grzech swój poważny? Czy to jest sprawa w pracy jakoś? Czy to jest ta sprawa w małżeństwie? Gdzie jest przyczyna? Gdzie jest ten opór, który powoduje, że ten oblubieniec nie może przyjść? I adwent jest dobry, żebyś ty siebie pytał, żebyś czuwał, żebyś modlił się, żebyś pytał się, wołał do Boga w płacze może. Gdzie jest ta przeszkoda? Zobaczcie, że to, co mówimy o tej miłości, że Pan Bóg jakby od początku przedstawia tą sytuację objawienia jako sytuację małżeństwa. Mimo tego, że potem mówiąc o raju, pokazuje od razu mężczyznę i kobietę. I ta relacja między nimi jest... Pan Bóg pokazuje, że na tym przykładzie, potem święty Paweł o tym mówi, że mówi o Chrystusie i Kościele. Mówi o relacji, jaką Bóg ma do człowieka. Jaką człowiek może mieć do Boga. Oblubieńca do oblubienicy. Miłosną relację. Nie religijną w sensie teologicznym, jak wielu z nas myśli, czy intelektualnym, czy też, no nie wiem jakim. Tylko głęboką, miłosną relację, taką, jaką ma narzeczony do narzeczonej, mąż młody do młodej żony, także starszy mąż do starszej żony, kiedy się kochają naprawdę. Oblubieniec do oblubienicy, tak jak mówi ta Ewangelia. Pełną miłości. Tego, żeby przebywać ze swoim oblubieńcem, żeby być z nim, że on jest jakby, podnieść jego przez wszystkie rzeczy, które są. I to, co Kościół mówi, że pokazuje, że wszystkie inne rzeczy są niczym, są trochę marnością. Zobaczcie, że mimo to, że ten obraz jest zniszczony przez grzech. Także potem na Synaju jest o tym. Jest jakby powtórne przymierze. I potem w Jezusie Chrystusie ukoronowanie tego. Z powrotem, nowe stworzenie. Zobaczcie, że ta sytuacja w raju, o tym się wiele razy mówi, jest straszna z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przez grzech ty odrywasz się od dawcy życia. Po pierwsze, jedyne miejsce, z którego możesz dostawać życie, mało tego, twoje w ogóle istnienie, twój byt płynie od Boga. Zobaczcie, święty Paweł mówi, że w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jakby nasze życie nie ma, nie wiem, sensu, w ogóle nie ma go, bez Boga. Jesteśmy, nie istniejemy. To jest pierwszy dramat, który się dzieje w raju, to znaczy, że się odcinamy od źródła życia, a drugi, że w związku z tym, że zaczynamy cierpieć, zaczynamy czepiać się rzeczy, ludzi, którzy nie mogą dać nam życia. Czyli jakby chcemy czerpać życie od sytuacji, które nigdy nie mogą, nie są w stanie dać nam życia. I robimy to w ten sposób, że chcemy mieć życie od pieniędzy na przykład, od seksu. Wielu z nas myśli, że seks można tak wycisnąć, żeby jakieś życie z niego było. Zobaczcie, te wszystkie rzeczy, o których się teraz mówi, ta pedofilia, te rzeczy, no naprawdę, które... To wierzy się stąd, że jakby chcemy za wszelką cenę, nie mając tego miejsca, gdzie rzeczywiście jest życie, próbujemy za wszelką cenę. Za wszelką cenę dzieci, przez to, że chcemy, żeby dziecko realizowało nasze, żeby było takie, a nie inne, żeby było zdolne, ładne i tak dalej, i tak dalej. Żeby wypadało dobrze w rywalizacjach rozmaitych, nie wiem co jeszcze. Nasza żona, mąż, my sami, jak wyglądamy w oczach innych. Zobaczcie, że to, co robimy, to próbujemy czerpać życie tego, co inni powiedzą właśnie. Próbujemy czerpać życie z rzeczy, z nie wiem, z rozmaitych, z pieniędzy, z wypoczynku, z rozmaitych rzeczy. To co zobaczcie, za wszelką cenę. Zobaczcie, to także prowadzi do czego, że aby zdobyć to, aby zdobyć życie, czepiamy się wszystkiego i zaczynamy kłamać. Zobaczcie, jak wiele razy kłamaliśmy, żeby mieć życie, żeby przedstawić się w lepszej, żeby wypaść dobrze. Ile razy kradliśmy, bo wydawało nam się, że pieniądze to jest to, co nam da życie. Zabijaliśmy może wiele razy. Zobaczcie, że to jest nasza sytuacja. I jaka jest odpowiedź Boga na tą sytuację? Odpowiedź Boga, zobaczcie, zaczyna się już po tym grzechu, już przez zapowiedź tej nowej Ewy, także potem przez wielu proroków, aż wreszcie realizuje się w Jezusie Chrystusie, który przychodzi i mówi, że chce nas stworzyć na nowo. Chce tamto wszystko, co zostało jakby zabite, zniszczone przez grzech, to, że rzeczywiście nosimy w sobie to ciało grzechu, które cierpi faktycznie, dlatego, że właśnie odłączyło się od tego, który daje życie, chce stworzyć na nowo, narodzić na nowo. To czemu Nikodem się dziwi i mówi, ja mam tyle lat, jak ja się mogę narodzić na nowo? I zobaczcie, być może ktoś z was także myśli, to takie opowiadanie, wiecie, to jest taki ruch w kościele, no katechumena, gdzie się takie rzeczy mówi, ale tak naprawdę ze mną dlaczego ma się to zdarzyć? To może Kiko, który jest takim, wiecie, entuzjastą, albo, nie wiem, błogosławiona Faustyna, która widzi Pana Jezusa, albo Teresa z Lizie, którą teraz ogłosili doktorem Kościoła, ale nim to się nie zdarzy. Być może wielu z nas tak myśli. I to jest nieprawda. Bo ty zostałeś powołany, także tu tego wieczoru, żeby tego słuchać, ale powołany zostałeś do Kościoła przede wszystkim. To, że akurat na drogę jest druga rzecz, ale do Kościoła po to, żeby w swoim życiu się to dokonało, to o czym tu mówimy. Bo wielu z nas, zobaczcie, chcę mówić trochę o Adwencie. Bo zobaczcie, że Adwent też mówi takie rzeczy. Papież mówił taką homilię ostatnio o tym, jak o pewnych darach, o pewnych błogosławieństwach, które Pan Bóg daje, mówiąc właśnie o Adwencie, o tym, że jak wspaniałą rzeczą jest wzrok, i że wiedzą o tym bardzo dobrze ci, którzy są niewidomi, którzy wiedzą, jaka to jest strata, jak wspaniałą rzeczą jest móc chodzić, poruszać się, wiedzą o tym wszyscy, którzy są chromi, kulawi, nie wiem co. Także jak wspaniałą rzeczą jest życie, ale że także ono jest niszczone przez choroby, rozmaite te rzeczy. Natomiast żeby rozumieć, że te wszystkie rzeczy mają znaczenie w rozumieniu eschatologicznym, że nie tylko tu żyjemy, że piękną rzeczą jest rzeczywiście to, że Pan Bóg daje nam pewien czas, żeby napełniać te nasze lampy, ale że my jesteśmy kierowani ku przyszłości, że jesteśmy wysyleni ku naszej głowie, Jezusowi Chrystusowi, który już jest w niebie, który już chwalebny jest w niebie, który już przeszedł swoją drogę tutaj na ziemi w ciele i który teraz jest chwalebny, który dzisiaj tego wieczoru także pokazuje swoje rany, mówiąc, że te rany są zapłatą za grzechy każdego z nas. Nie wiem, jak straszne. Być może nigdy nie powiedziałeś tych grzechów. Wstydzisz się przed samym sobą nazwać ich po imieniu. A Jezus Chrystus znaje wszystkie. I mówi, że to życie tutaj jest tylko początkiem, jest przedpokojem do wspaniałych komnat, które Bóg przygotował. Jest przejściem. Zobaczcie, Adwent przygotowuje nas na to właśnie, żeby, mówiąc także to, co mówi psalm, Panie, naucz nas liczyć dni nasze, że jest mądrością, tym, co mówiliśmy, darem rozróżniania także, widzieć, że nasze życie nie jest tylko tu, co wiele razy chcemy robić, co wiele razy mówimy swoim dzieciom, wiele razy myślimy o tym, w sensie właśnie mówiąc, zdrowie jest tylko ważne i tak dalej. Że nasze życie jest, tutaj jest, zaczyna się. Także w tym adwencie chcemy was zachęcać do tego, żeby móc to, o czym zacząłem mówić, o tej miłości do Jezusa Chrystusa, żeby móc iść w tym kierunku, w jaki sposób to robić. Na końcu będziemy jeszcze trochę mówili wspólnotą starszym, ale w ogóle chcemy zachęcać was do modlitwy. W Adwencie szczególnie do tego, żeby się modlić. Najróżniejsze sposoby. Także wstawać w nocy, będziemy to mówić. Modlitwa nocna jest w Kościele znana. W brewiarzu w tym fragmencie dotyczącym godziny czytań jest napisane o tym, że Kościół, mówiąc o tym, w jaki sposób może być odmawiana godzina czytań, zachęca także do odmawiania jej w nocy. Będziemy zachęcać tego wspólnoty po wprowadzeniu w modlitwę. W 72 w tym rozdziale wprowadzenia do pierwszej tego tomu brewiarza. Ojcowie Kościoła i pisarze kościelni często wzywali wiernych, zwłaszcza tych, którzy prowadzą życie kontemplacyjne, do nocnych czuwań. Albowiem taka modlitwa jest wyrazem oczekiwania na przyjście Pana i do tego pobudza. Wstawanie w nocy. I tu cytat Mateusza. O północy rozległo się wołanie. Pan młody idzie. Wyjdźcie mu na spotkanie. I drugi cytat. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan do domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was świątek. A zatem godni są pochwały ci, którzy godzinę czytań odprawiają jako modlitwę w ciągu nocy. To jest zachęta do starszych wspólnot. Tutaj to gdzie? 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 Żeby w tym czasie, w pierwszym tygodniu Adwentu, wstawać w nocy. Tak jak wam wiele razy mówiliśmy, w środku nocy, odmawiać tą godzinę czytań, czytać ją, te trzy psalmy, które są w godzinie czytań, także te czytania, rano w laudesach już nie robicie tych czytań, tylko możecie czytania z dnia wziąć z kalendarza, po prostu list i Ewangelię rano w laudesach, a w nocy wstajecie w ciągu nocy. I modlicie się i wołacie rzeczywiście, żeby Pan to, co wam mówię, dawał wam tą miłość. Modlicie się także za waszych wrogów, za waszego męża, za żonę, za wasze dzieci. Stawiacie się także za wszystkich biedaków, grzeszników, którzy są w tym mieście, w tej parafii, nie parafia, no w tym kościele, we wspólnocie waszej. Naprawdę proście także o tą miłość, to o czym mówimy, o miłość do Jezusa Chrystusa. I rano potem się kładziecie spać. W cichej modlitwie także. Ta modlitwa tak jak rano. A rano wstajecie na laudesy normalnie. I także macie wszystko oprócz godziny czytań, bo tych czytań z godziny czytań, bo już to czytaliście w nocy. Możecie także zachęcać dzieci, może trochę na koniec. Także tą drugą rzeczą, także wielu innych nie, bez prowadzenia w modlitwę może robić pewne rzeczy. Zachęcamy, nie wiem, możecie próbować iść do kościoła rano, pójść na roraty, chodzić rano przed pracą na mszę. Zobaczcie, że kochać Jezusa Chrystusa nie tylko jest, nie tylko modlić się, do tego zachęcamy.